Pastor Jurek, powiedział z taką wiarą, że wyjdziemy stąd inni. Po każdym spotkaniu z Bogiem jesteśmy inni. Jest rzeczą wręcz niemożliwą, by spotkać się z żywym Bogiem i pozostać takim samym, jakim się było. To by było coś całkowicie niezrozumiałego. Boża moc, Boża miłość, Boża łaska to są tak potężne, że zmieniają najbardziej zatwardziałe serca, najbardziej oskrupione umysły, najbardziej zepsute, zniszczone, zrujnowane życia. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o czymś, co można by tak krótko streścić w tytule Niedoceniana moc uwielbienia. Mniej więcej tym słowem, mniej więcej, bo ono na pewno brzmiało wczoraj inaczej niż będzie dzisiaj brzmiało. Dzieliłem się wczoraj w więzieniu w Ruszczy i wiedziałem już wcześniej, że to jest właśnie to słowo, które Bóg przygotował dla tych biedaków, którzy tam za murami biją się z myślami, walczą z poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości, ale też próbują w jakiś sposób być uczciwymi względem siebie. Przyznać, tak, zawaliłem, tak, zepsułem, tak, zniszczyłem. To moja, a nikogo innego wina. To wcale nie takie łatwe, kiedy wokół panuje atmosfera zwalania winy na innych, oskarżania innych, kiedy w tym zakłamanym świecie trudno się zorientować, komu wierzyć, a komu nie wierzyć, na kim polegać, a komu absolutnie zaufać nie można. Wczoraj też rano zadzwoniła siostra Elżbieta z Nowego Jorku. Kiedy mówiłem, że będę po południu głosił w więzieniu, pytała o temat, kiedy powiedziałem, o czym będę mówił. Powiedziała, wiecie, to tak jest, mówi, że oni tam za murami są w więzieniu, ale my tu z tej strony murów też jesteśmy w więzieniu naszych problemów, naszego złego myślenia, niewłaściwego postrzegania wielu rzeczy. I to słowo jest zarówno do tych za murami, jak i do tych, którzy są z tej strony muru. Ale powiedziałem to też wczoraj tym młodym chłopakom, w większości tam młodym, którzy nas słuchali, że wasza sytuacja bardzo przypomina sytuację, w jakiej znaleźli się Paweł i Sylas, która to historia jest opisana w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Dlatego bardzo podobna, że Paweł i Sylas nie tylko znaleźli się w więzieniu, ale jeszcze w tej najgłębszej części więzienia. Tej jakby podwójnie zostali uwięzieni, a tam jeszcze w tej najgłębszej, najciemniejszej, najciemniejszym miejscu jeszcze zostali zakuci w dyby, żeby przypadkiem nawet im jakaś myśl nie zaświtała, że cokolwiek jeszcze może polepszyć ich sytuację. Rzecz się miała w Filipii, gdzie Paweł z Sylasem głosili Ewangelię i gdzie chodziła za nimi, słuchała, ale raczej przeszkadzała, jak słuchała, niby ich wywyższała, ale tak naprawdę to więcej szkód tym wszystkim czyniła pewna niewiasta, w której o której tutaj czytamy w 16 rozdziale, pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęli się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami, wołała: ci ludzie są sługami najwyższego Boga. Oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Sytuacja może się wydawać czasami niezrozumiała. Jak to ona i tak wychwala tutaj taka żywa reklama tego, co robią. Przecież prawdę mówi. Ale wszystko rozbija się, polega na tym, w jakim duchu jest ta prawda głoszona. W jakim duchu, bo takie też będą i rezultaty. Bóg chce, byśmy oddawali chwałę w duchu i w prawdzie, a nie w zakłamaniu, a nie w jakiejś takiej, pod jakąś taką światową postacią robienia marketingu dla Ewangelii, podczas gdy w sercach tak naprawdę jest coś zupełnie innego. I dalej czytamy, że gdy właściciele służący spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa, zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy zadali im wiele razy, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. No, sytuacja naprawdę nie do pozazdroszczenia. Co jeszcze można zrobić? Co ich czeka? Skoro bez sądu, bez możliwości wytłumaczenia się nawet, bez możliwości sprawdzenia, kto ma rację, a kto nie, zostali oddarci z ubrań, ubiczowani, umęczeni tak strasznie. A potem jeszcze, jakby tego mało, wrzuceni do głębokich, najgłębszych możliwych lochów, do tego wewnętrznego więzienia i tam jeszcze zakuci w dyby. Nic tylko wpaść w rozpacz, nic tylko się poddać. Przypuszczam, że większość z nas tak by postąpiła. Ale ci, którzy znają Boga, ci, którzy doświadczyli Bożej łaski, ci, którzy wiedzą, jak niezawodna jest Jego miłość, Jego łaska, patrzą na te wszystkie okoliczności, na te wszystkie niebezpieczeństwa, na to wszystko, co zdaje się okradać nas z resztek już jakiejkolwiek nadziei. Patrzą na to zupełnie inaczej. Piękna była ta pieśń, którą śpiewaliśmy przed samym kazaniem. O, nie smuć się. O, nie smuć się. Januszku, czy możesz wyświetlić te słowa? Od pierwszej zwrotki, bardzo cię proszę. Nie smuć się, idź naprzód śmiało, nadzieję zawsze w duszy miej. Gdy w sercu twym radości mało, w Jezusa miłość wierzyć chciej. I dalej proszę. I nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce całe z bólu drży. Wszak ciemną noc jaśnieją gwiazdy. Im większy ból, tym bliżej Bóg. I proszę następną zwrotkę. Słoneczny blask i kwiat w czeremchy nadzieję dają duszy mej, a dźwięki strun i ptasząt śpiewy wciąż mówią mi o nie smuć się. Proszę następnie. O nie smuć się, lecz walcz z niedolą, a ufność miej jak głębia mórz, bo Bóg jest blisko i kocha ciebie i nie opuści nigdy już. I jeszcze raz refren poproszę. I nie mów, że zbawienia nie ma, gdy serce całe z bólu drży, wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, przypomniało mi się świadectwo, już chyba wam je też tutaj przekazywałem, z Bieszczad, z Puław. Świadectwo młodego człowieka, który prowadził uwielbienie w kościele, a jego ojciec był pastorem. Ten ojciec zmarł na raka. Chłopak przeżył naprawdę wielki wstrząs. Był przekonany, że Bóg uzdrowi ojca. Ojca, wspaniałego człowieka, pastora, że ta sytuacja nie może być ku śmierci, że to w ogóle wszystko jest jakby jakąś pomyłką, jakimś diabelską próbą pozbawienia ich wiary, nadziei. Kiedy ojciec zmarł, to jemu przyszło kilka dni później stanąć w kościele przed mikrofonem i poprowadzić uwielbienie. Czuł, że nie potrafi, że nie jest tego w stanie uczynić. Jakoś to uwielbienie poprowadził, ale wiedział, że to tylko takie jego ludzkie wysiłki. Jak opowiadał, pojechał gdzieś w góry, zaszył się w jakiejś tam samotni, by przeżyć coś sam na sam z Bogiem. Nie mógł sobie poradzić z tą trudną sytuacją. I mówi, rano wyszedł przed ten domek, czy przed namiot i zobaczył najpierw sarenkę, potem jakiegoś zielonka. Zobaczył piękne kwiaty wokół. Usłyszał śpiew ptaków. Popatrzył na przepiękne obłoki na niebie. Dokładnie tak, jak w tej pieśni. Wszystko się w nim odmieniło. Całym sobą zaczął oddawać Bogu cześć, chwałę. To, co zobaczył, piękno stworzenia, cudowność Bożych dzieł, sprawiły, że odeszły od niego precz wszelkie wątpliwości, wszelkie nawet jakieś pretensje, poczucie niesprawiedliwości, poczucie krzywdy nawet. Im bliżej, większy ból, tym bliżej Bóg. Tak często, będąc w bólu, będąc w trudnej, beznadziejnej sytuacji, kiedy dotyka cię tragedia, jedna, druga, jak to niektórzy mówią, nieszczęścia chodzą parami, tak ciężko wówczas o uwielbienie dla Boga w naszych sercach. Tak ciężko. Ale te doświadczenia nie sprawiają nigdy, że Bóg się od ciebie oddala, że Bóg patrzy na ciebie i mówi, z Nim już nie chce mieć nic wspólnego, że Bóg cię pozostawi w tej trudnej sytuacji, radź sobie sam. Mimo, że w sercu tyle bólu, tyle żalu, tyle wręcz pretensji do Boga, On nie odejdzie, On nie zostawi, nie oddali się od ciebie. On będzie się do ciebie przybliżał jeszcze bardziej, byś doświadczył, jak dobry jest Bóg. Poczytajmy dalej historię opisaną przez Łukasza w Dziejach Apostolskich. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia, na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich się rozluźniły. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich, o tej godzinie w nocy obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić. Zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. Niedoceniana moc uwielbienia. Niedoceniana moc dziękczynienia, wychwalania naszego Boga. Nawet w tym najciemniejszym, najstraszniejszym, najbardziej pozbawiającym nas wszelkiej nadziei miejscu. Ilu z nas już było w takich podwójnych więzieniach? Nie dość, że tam za murami. Nie dość, że tam, gdzie nie masz żadnego wpływu na to, co się dzieje na zewnątrz, to jeszcze w więzieniu swoich poglądów, swojego myślenia, swojego nieprzebaczenia, ciągłego jakiegoś żalu, goryczy w sercu, problemów, których nie jesteś w stanie rozwiązać. Zakuci w dyby siedzieliście i mówili: już nie ma dla mnie żadnego ratunku, żadnej nadziei. Dobrze wiecie, że tak naprawdę to ostatnią rzeczą, która by wypłynęła z waszych serc, z waszych ust, to uwielbianie Boga. Ale właśnie po to też służba wierzących w więzieniach, służba wierzących tam, gdzie sytuacja bardzo, bardzo przypomina Pawłową i Sylasową sytuację, by obudzić nadzieję, by skierować oczy na coś zupełnie innego niż ogrom dotykających nas problemów, niebezpieczeństw. Czego się mogli spodziewać, że skoro już teraz ich tak skatowali, to wiadomo, co dla nich szykują. Lecz nie mów, że nadziei nie ma. Lecz nie mów, że wybawienia nie ma. W Bogu zawsze jest ratunek. Przyjrzałem się tej historii też z punktu widzenia tego strażnika więziennego, bardzo gorliwego, dokładnie, sumiennie wykonującemu swoje obowiązki. Zrobił, co do niego należało. Zrobił, czego od niego oczekiwali. Zamknął ich na więcej niż cztery sposty. Zakuł w dyby. Mógł być spokojny, że spełnił swoje obowiązki w sposób należyty, właściwy. Osobiście sobie nie miał nic do zarzucenia. A tymczasem trzęsienie ziemi. Coś, na co on wpływu żadnego nie miał. Nie mógł w żaden sposób się zabezpieczyć przed czymś tak potężnym, tak nieuniknionym w skutkach, jak trzęsienie ziemi. Kiedy jeszcze zobaczył, że przesunęły się fundamenty więzienia, że wszystkie drzwi otwarte, był w 100% pewien, że tam już nikogo nie zastanie. Dobył miecza i chciał się zabić, bo wiedział, że żadne tłumaczenie mu nie pomoże. Stało się najgorsze, czego mógł się obawiać. Wszyscy więźniowie uciekli, A tymczasem tam, z tej ciemności, z takiej beznadziejnej dziury, z samego dna, słyszy głos Pawła. Nie rób sobie krzywdy. Wszyscy tu jesteśmy. Jak to wszyscy? To nie skorzystali z takiej cudownej okazji, by wyrwać się stamtąd, wiać, gdzie tylko oczy poniosą, jak najdalej od Filipii? Dlaczego? Bo tam z nimi, w tym ciemnym miejscu, był Bóg. Dokąd mieli uciekać? Do tego zakłamanego świata? Do tego świata, gdzie nie ma żadnej sprawiedliwości, gdzie w każdej chwili kogoś można oskarżyć o co się tylko chce i rezultaty są takie, jak nie inne, gdzie nie ma litości, gdzie nie ma współczucia, gdzie sławi nie mają nic do powiedzenia, że tam, gdzie rządzą bogacze i z nikim się nie liczą, tam mieli uciekać, skoro tam, w tym więzieniu, był z nimi Bóg. Słuchali, jak Paweł i Sylas wielbią tego Boga. Słuchali o Jego wielkości, o Jego miłości, o Jego potędze. I doświadczyli tej potęgi. To gdzie mieli uciekać? Do świata? Dla stróża to było nie do pojęcia. Ale kiedy zobaczył, jak to wygląda, zrozumiał, że jego nadzieja pokładana w pretorach, którzy go tam zatrudnili, którzy dają mu pensję, wydają polecenia, dali mu dom, mieszkanie dla jego i jego rodziny, byleby tylko sumiennie i starannie wykonywał swoje obowiązki, że ta nadzieja w nich pokładana jest nic nie warta. On przyszło trzęsienie ziemi i wiedział, co mu grozi. Niewinny, bez wpływu na to, co się stało, wiedział, że zapłaci głową za ucieczkę więźniów. A tymczasem, kiedy wyprowadził ich stamtąd, mówi, panowie, powiedzcie, co mam zrobić, bym był zbawiony. I usłyszał, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Czytaliśmy, co dalej się wydarzyło. Czytaliśmy niezwykły finał. Cały dom został, uwierzył w Jezusa. Cały dom, słysząc Ewangelię głoszoną przez Pawła, Sylasa, przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dali się ochrzcić, a potem zasiedli do stołu. Nie była to sytuacja, mówi, teraz fajnie, już my też jesteśmy ochrzczeni, a teraz chłopaki, wiecie, gdzie pieprz rośnie, bo wiecie, jak przyjdą pretorzy, to was z powrotem zamkną. Bóg nie zaczyna jakiegoś dzieła, a potem nie kończy. Zawsze dokończy to, co rozpoczął w moim, w twoim życiu. I tutaj też. Nagle przychodzą ludzie od pretorów i mówi, wypuść tych ludzi i ten niech sobie idą, jak najszybciej niech opuszczą nasze miasto. A oni na to? Z nastaniem dnia pretorzy posłali straż z poleceniem, zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny przekazał Pawłowi, pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Teraz zatem wyjdźcie i idźcie w pokoju. Paweł jednak powiedział do nich, wychłostali nas, obywateli rzymskich, publicznie i bez sądu, wtrącili nas do więzienia, a teraz potajemnie nas wypędzają? O nie, niech tu sami przyjdą i nas wyprowadzą. Straż doniosła pretorom te słowa, a ci, gdy usłyszeli, że mają do czynienia z Rzymianami, przestraszyli się. Przybyli więc, przeprosili ich i wyprowadzili z miasta i prosili, aby odeszli z miasta. Po wyjściu z więzienia wstąpili do Lidii, a gdy zobaczyli braci, dodali im otuchy i odeszli. Dodali im otuchy i odeszli. Ile takich chrystusowych zwycięstw w moim, twoim życiu może być dodaniem otuchy innym? Ile takich zwycięstw może być zachęceniem innych, by nigdy, przenigdy, nawet w tak najtrudniejszych sytuacjach nie zwątpili noc. Jak byście to zrobili? Wielbiliśmy Boga. Śpiewaliśmy dla Niego pieśni, psalmy. A On przyszedł. Potrząsnął tym więzieniem tak, że przesunęły się fundamenty. Wszystkie drzwi się otworzyły, wszystkie kajdany opadły. Dyby pękły chyba na pół. I nagle wszyscy są wolni. I wiedzą, komu tą wolność zawdzięczają. Kto jest sprawcą tego cudu? Czy to nie otucha dla tych, którzy gdzieś tam w lochach na dnie, gdzieś tam w tych swoich problemach, w swoim nieprzebaczeniu, zgorzknieniu tkwią i mówią, tu się już nic zmienić nie może i spodziewają się tylko coraz to gorszych rzeczy zamiast coraz lepszych. Sytuacja odmieniła się i to niesamowicie. Pretorzy przyszli, pokłonili się, przeprosili, odprowadzili do granic miasta. A wyglądało na to, że nie ma już żadnej, absolutnie żadnej nadziei. Moc uwielbienia, moc dziękczynienia. Czy ona zawsze wypływa z jakiejś niezwykłej, super mocnej, super wielkiej wiary, która jest gdzieś tam w naszych sercach, w naszych umysłach? Czy naprawdę, by się przemóc do tego, tej wdzięczności Bogu w każdej sytuacji, potrzeba jakiegoś niezłomnego charakteru, jakichś niezwykłych zdolności, by wydobyć siebie w takiej sytuacji dziękczynienie. Kiedy uwielbiamy imię Jezusa Chrystusa, kiedy do Niego kierujemy nasze prośby. Ja nieraz Wam powtarzam, że również proszenie Boga, proszenie Jezusa Chrystusa, zanoszenie Mu naszych problemów, naszych trudności, jest formą uwielbienia. Bo cały duchowy świat słyszy, widzi wówczas, do kogo się zwracamy w tej naszej beznadziejnej sytuacji. W kim szukamy pomocy. Gdzie szukamy nadziei na rozwiązania. Wiele ofert można pływać z różnych stron. Ja Ci pomogę, ja coś załatwię, może mi się uda, może jak coś wymyślimy, może coś wykombinujemy. Ale kiedy wszystko, co masz, zanosisz do Boga, Jego imię jest wywyższane, jest uwielbiane. Opowiadałem Wam o moim przyjacielu Andrzeju z Norwegii, koło Oslo. Wybudował sobie domek. A na takim wysokim poddaszu miał swoje miejsce do modlitwy. No i tam było gdzieś jakieś 3,5 do 4 metrów wysokości w tym pomieszczeniu. Kiedyś modląc się tam, siedział w fotelu, czytał słowo, modlił się. Nagle poczuł po plecach taki ziąb. Aż go dreszcze przeszły. No i tak jakby się takim lodem powiało. Tak ono, zdziwiony ogląda się i widzi za sobą potwora. Jego głowa sięgała właśnie tam gdzieś tej, na tą wysokość 3,5 czy 4 metrów. Mówi, to jest coś jak Yeti, coś jak straszniejszego niż Yeti, niż jakiś goryl. Coś, co zionęło jeszcze takim straszliwym chłodem. Nie był w stanie nawet opisać dokładnie tego, bo to było tak przerażające. Wiecie, wszystkie instrukcje, które często słyszymy, jak należy się w takiej sytuacji modlić, kogo na pomoc wzywać. To wszystko mi uleciało mu z głowy. Jedno, co wypłynęło z jego ust, z jego gardła, to było słowa o Jezu. I na jego oczach ten gigantyczny potwór zniknął, tak jak balon znika po przebiciu szpilką. Nagle puf! Andrzej usiadł sobie i zobaczył, że użył tylko i wyłącznie imienia Jezus. A to, co wydawało się nie do pokonania, co było tak przerażające, zniknęło jak bańka mydlana. Pamiętajmy, jaką moc, jaką niezwykłą moc ma imię Jezusa Chrystusa. Jaką niezwykłą moc ma uwielbienie Jezusa Chrystusa, oddanie mu czci i chwały. Nie mów nigdy, że zbawienia nie ma. Nie mów nigdy, że dla ciebie ratunku nie ma. Może jest dla innych, ale nie dla ciebie. Nigdy tak nie mów. W najciemniejszą noc jaśnieją na niebie gwiazdy, a imię Jezus ma moc niezwykłą. Kiedy, a przecież wy dobrze o tym wiecie, spotykasz w swoim życiu rzeczy nie do pokonania, problemy nie do rozwiązania, kłopoty nie do ominięcia. Kiedy spotyka cię sprawiedliwa czy niesprawiedliwa kara, kiedy z powodu własnej głupoty lub głupoty innych lądujesz w miejscu, gdzie nigdy się nie spodziewałeś, że się znajdziesz. Zamiast domagać się sprawiedliwości, zamiast przygotowywać sobie linię obrony, zamiast szukać wsparcia tu, tam czy siam, zwróć swój wzrok na Jezusa. Przypomnij sobie choćby tą Pawłową, Szylasową noc tam w Filipi, w najciemniejszym, najgłębszym więzieniu. Przypomnij sobie, jak oni nadzy, skatowani, zakuci w dyby, zamiast użarać się nad sobą, biadolić i wszystkich wokół zarażać beznadzieją swojego myślenia, wielbili Boga, a więźniowie słuchali. I potem, kiedy mogli się wyrwać stamtąd i wiać, i pierw rośnie, pozostali w środku. Bo wiedzieli, że tam, gdzie jest Bóg, tam im nic nie grozi. To naprawdę tylko tam są bezpieczni. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Kiedy tu uwielbiamy Boga, mamy te piątkowe nasze uwielbieniowe nabożeństwa. Tu się odczuwa wtedy tak wyraźnie Bożą obecność. Bo Bóg naprawdę mieszka w chwałach swojego ludu. Nie ma żadnego powodu, żadnego, absolutnie żadnego, by zaniechać tego uwielbienia, dziękczynienia w każdej sytuacji. Nie szukaj usprawiedliwień na to, że w twojej sytuacji, gdybyś ty wiedział, co ja przeżywam, to by ci się tak dobrze nie mówiło. To nie ja o tym mówię, to Boże Słowo. Sam wiem, jak jest ciężko, kiedy wszystko się wali na głowę. I wiem, doświadczyłem nieraz, jak jest wspaniale, kiedy Bóg przychodzi ze swoją interwencją. Nawet jeżeli to jest trzęsienie ziemi, to dobrze, bo my też potrzebujemy takiego wstrząsu. Może mówiłem też o tym mężczyznom w więzieniu wczoraj, ale też to jest słowo do wielu spośród nas. Może ci się wydaje, że w tej sytuacji, w jakiej obecnie jesteś, nic dla swojej rodziny uczynić nie możesz. Gdybym miał kasę, gdybym dorobił się jakiegoś tam mająteczku, to owszem, mógłbym wesprzeć moją rodzinę. Mógłbym im zaoferować jakieś polepszenie ich warunków. Zostawiliśmy często za sobą tyle niezałatwionych spraw, na które teraz tym bardziej nie mamy żadnego wpływu. Tak wielu z was jest z dala od swoich rodzin, od swoich domów. Liczycie na to, że to może się samo jakoś tam poukłada? Grunt, że wy tutaj jesteście przy Bogu i Bóg was karmi, uzdrawia, ubiera, pociesza. Strażnik więzienny usłyszał coś, co jest i dla ciebie, i dla mnie. I wielu, wielu już może nawet w tym naszym niewielkim gronie potwierdzić, że tak jest rzeczywiście. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Nawet będąc w więzieniu, nawet będąc w najgłębszym więzieniu, nawet będąc bezdomnym, nawet będąc schorowanym, nawet będąc biednym, jak ta przysłowiowa mysz kościelna, możesz dla swoich bliskich, dla swojej rodziny uczynić coś naprawdę wartościowego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I oni go poznają. I oni doświadczą tej cudownej łaski, jaką dla każdego z nas ma Jezus Chrystus. Ty możesz być przyczynkiem do tego, że do nich, jeżeli nawet nie ty, bo czasami już nie ma takich możliwości, to do nich zapuka ktoś, kto opowie im o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I nagle dowiesz się, że nie jesteś samotny w swojej wierze, nie jesteś samotny w swojej nadziei. Jej dotrze do nich wieść. Tata się nawrócił, mama się nawróciła. Wow, Bóg jest dobry. Często wygląda może inaczej, bo ja też wiem, o czym mówię. Kiedy nawrócony, uwolniony od alkoholu, od papierosów, przekleństw i aż długa była lista tego, czego mnie Bóg uwolnił. Przybiegłem do moich bliskich. Ucieszyli się bardzo, że już nie piję, nie palę i nie przeklinam. No, ale porzuciłeś religię przodków. Zawiodłeś nas, synu. Czy w takim przypadku to, co powiedział Paweł do stróża więziennego, nie obowiązuje, nie działa, nie ma zastosowania? Ależ ma. Możesz, kiedy spotkać się odrzucenie, a wielu tego doświadczyło. Kiedy poznać się, spotkać się nie tylko niezrozumienie, ale nawet wręcz wrogość z powodu twojej wiary. Możesz nieustannie modlić się do Boga, wysławiać Jego imię, wysławiać Jego słowo, które jest niezawodne. Panie, to dzisiaj wygląda beznadziejnie. Oni na imię Jezus zielenieją, zgrzytają zębami. Ale ja poznałem Ciebie, uwierzyłem w Ciebie i wiem, że i oni dostąpią zbawienia. Jak to uczynisz? Nie wiem, Panie. Ale wiem, że uczynisz. Na zdrowy, chłopski rozum nie ma szans. Ktoś mieszka w takim rejonie, że właściwie to aż strach powiedzieć o Jezusie. Ktoś obraca się w takim środowisku, że wspomnienie o Jezusie to w ogóle budzi powszechne nie tylko oburzenie, ale wręcz agresję. Ale Boże Słowo jest ponad to wszystko. Może potrzebne tam będzie trzęsienie ziemi. Wtedy zobaczą, jak wielka jest moc imienia Jezus. Wtedy przypomną sobie, że już słyszeli o Nim. i że w Nim i tylko w Nim jest zbawienie. Poleganie na pretorach, że to i to mi zapewnią. Poleganie na własnej staranności. Będę wykonywał moje obowiązki super wzorcowo, to na pewno będzie wszystko w porządku. To wszystko w niwecz się obróci. Z tego nie zostanie nic innego jak patyki i słoma. Moc uwielbienia Jezusa, moc bliskości Boga, to coś, czego oni dziś jeszcze nie doceniają, ale doświadczą. Stróż, który był Panem ich życia i śmierci, on ich tam mógł zakatować, on ich tam mógł zagłodzić, on ich tam mógł w ogóle doprowadzić do jakiegokolwiek by zechciał stanu, miał przyzwolenie na wszystko. Pada przed nimi na kolana i pyta: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Jak znaleźć ten ratunek, który wyście odnaleźli? W zbawieniu, w słowie zbawienie, sozo, mieści się uzdrowienie, mieści się uwolnienie, mieści się zbawienie, to, które kojarzy nam się przede wszystkim. Wszystko w tym imieniu zostało nam darowane. Wszystko, absolutnie wszystko. Zawsze uwielbienie oczyszcza atmosferę też wokół nas. Kiedyś siostry już tam z Białorusi, które nas odwiedziły na jeszcze na Zamkowej, niemalże widziały, jak gdy rozpoczyna się uwielbienie, uciekają z tego pomieszczenia demony. Mówiły o tym tak, jak o rzeczach rzeczywistych. Widziałyśmy to. Wieją, uciekają. Z krzykiem, piskiem. Nie mogą słyszeć imienia Jezus. Tutaj też nieraz doświadczamy tego, że atmosfera jest jakaś pełna zamieszania, jakichś pretensji, problemów, trudności. Kiedy pierwsze uderzenia strun gitary słychać, kiedy pierwsze głosy podnoszą się, by oddać Bogu chwałę. Atmosfera zupełnie się zmienia. Nigdy, przenigdy nie szukajmy pretekstów czy wytłumaczeń, że dziś uwielbienia nie będzie. Że dzisiaj na przykład nie ma muzyka, albo dzisiaj nie ma kto ładnie zaśpiewać. Głosy mamy, jakie mamy. Ale pamiętajcie o niezwykłej mocy uwielbienia. Nawet jak ci się już totalnie nie chce. Otwórz usta. Oddaj Bogu cześć i chwałę. Może potrzebujesz trzęsienia ziemi? To Bóg je da. Kiedy się modlili uczniowie, zatrzęsła się ziemia. Nieraz tu prosimy Boga, abyśmy doświadczyli takich rzeczy, bo życie wielu z nas wymaga tego, żeby przesunęły się fundamenty. Dobry jest nasz Bóg. Naprawdę warto Go wysławiać ponad wszelkie przeciwności tego świata. To On zwycięża. To przed Nim zegnie się każde kolano. Każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Amen.
Amen.